jest audycja Moje Radio Gdańsk. Historia i wspomnienia ludzi związanych z rozgłośnią. Włodzimierz Raszkiewicz, witam i zapraszam.
Radio Gdańsk. 80 lat historii Pomorza.
To jeszcze na korytarzu rozpoczęliśmy z panią Anią. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Opowieści o starych, dobrych czasach, gdy w studio radiowym stała taka wielka, ogromna popielniczka. Bo pani powiedziała, że od 20 lat nie pali, Ania
nie,
cały czas popalam. Niestety nie jestem dobrym przykładem dla dzieci i dla dorosłych.
Ja powiedziałam, że 20 lat paliłam, a nie palę, panie Włodku, 40 lat.
Jak to się mądrzeje, pani Aniu? To jest pytanie.
Trzeba sobie powiedzieć, że są rzeczy ważne, ale inne są ważniejsze. W biurku miałam górną szufladę pełną papierosów.
Tak się w radio pracowało?
Żeby były.
No dobrze, są sprawy ważne i ważniejsze, tak. A mnie zawsze spotkania z panią Anią Sobecką to troszeczkę przyznam, że niepokoiły, bo ona była od tych spraw ważnych, najważniejszych, od literatury, od poezji, od rzeczy głębokich, co czasami mogło wprowadzać mnie, młodego dziennikarza, w konsternację.
Ale cieszę się, że pan te rzeczy, którymi się zajmowałam, uważa za ważne.
No bo to były istotne rzeczy. Tylko jak to rozmawiać w radio o poezji, gdy tę poezję czytam 2% Polaków.
No tak, ale kiedy pomyślimy, że jednak to Miłosz, to Szymborska,
i to Mickiewicz, tak.
To Mickiewicz, to Słowacki, to Kochanowski, żeby już głębiej nie sięgać, ale cóż to za piękna poezja.
I gdyby nie było tego świata, to o ile ten nasz świat zwykłych ludzi byłby uboższy?
Byłby uboższy, niewątpliwie. Niewątpliwie.
Ale to ma być opowieść o radio, a pani to radiowanie zaczynała nie w Gdańsku.
Zaczynałam w Zielonej Górze.
Tak.
Do Berlina stamtąd było bliżej i jest w dalszym ciągu bliżej niż
A dlaczego pani się stamtąd wyprowadziła? Gdy pamiętam jeszcze w latach 90. oglądałem mapy pogodowe, to myślałem, ale tam na południu to oni mają fajnie, bo tam jest zawsze ciepło.
To prawda, że tam jest zupełnie inny klimat. Mój mąż, którego tam poznałam, otrzymał propozycję pracy. Miał tu kontakty, był zaprzyjaźniony z wieloma osobami ze środowiska literackiego i dostał tu jakąś tam ofertę. Wie pan, jak człowiek ma 30 lat, 30 kilka, co prawda trójkę dzieci już do zaopiekowania, co wtedy trochę więcej wysiłku wymagało. Tym niemniej, w tym wieku ma się siły i takie wyzwanie, a Gdańsk wcześniej widziałam dwukrotnie, tylko z perspektywy takiego, no, turysty powiedzmy, na krótkich pobytach. A przepraszam. Znałam mojego brata ciotecznego, który tu skończył studia na Politechnice i tu został. No, ale on w innym zupełnie środowisku.
Rozumiem. I tu przyszła pani do tego gdańskiego radia, tak?
Nie od razu, bo nie było miejsca. No, ale dzieci były małe, więc...
Trzeba było zajmować się jednak dziećmi domem.
Zajmowałam się dziećmi, ale też tłumaczyłam dużo. I to były takie może nieregularne, może nie jakieś największe pieniądze, ale zawsze jakiś tam dopływ gotówki także był.
A jak się generalnie w pani urodziło dziennikarstwo? Bo sobie pani mówi, że jestem nieśmiała, jestem skromna.
No jestem. Tak mi się wydaje, że
taki
byłem...
trochę, przepraszam teraz, proszę wziąć cudzysłów, mól książkowy.
No, raczej, raczej. Co nie znaczy, że stroniący od ludzi. A skąd się wzięło dziennikarstwo? Albo lepsze pytanie brzmiałoby, skąd się wzięło radio?
Tak.
Wzięło się stąd, że nie wypalił mi mój plan na życie zawodowe. Po prostu. Ja ukończyłam taki kierunek studiów, który był tylko na dwóch uczelniach, na dwóch uniwersytetach, w Warszawie i we Wrocławiu, i który przygotowywał do pracy w bibliotekarstwie. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa. Ich cały czas chciałam pracować w bibliotece.
W jakiejś ważnej bibliotece, rozumiem, tak?
No ważne jest,
ważne. Uniwersytetu Jagiellońskiego, tak sobie wyobrażam, jakiejś panowskiej.
Biblioteka każda jest ważna. Na to, żeby pracować w Warszawie, gdzie kończyłam studia, nie było szans, bo wtedy, o czym może niewiele osób dzisiaj pamięta, a młodzi nie wiedzą po prostu. Nie można było szukać pracy w Warszawie i zamieszkać w Warszawie, jeśli nie było się urodzonym w Warszawie. Lub nie miało się jakiejś perspektywy zatrudnienia w urzędach centralnych. Na to trzeba było mieć odpowiednie, bo ja wiem.
No, dla młodych ludzi to rzeczywiście zupełnie niezrozumiały czas.
Tak, ale tak było. No więc to odpadało i wszystkie tam biblioteki.
Rozumiem, pani wróciła do siebie do domu, tak?
Nie.
Moim
marzeniem, wymarzyłam sobie, że będę pracowała w Bieszczadach. W Ustrzykach Dolnych jest biblioteka, wtedy była powiatowa, która ma sieć bibliotek gminnych i punktów bibliotecznych, których dzisiaj już nie ma. Ponieważ
piękna,
od dziecka ja jestem dziecko wsi, od dziecka jeździłam konno, więc wymyśliłam sobie, że namówię tatę, żeby mi sfinansował zakup konia albo od siebie. Jak się, no, miał w gospodarstwie konie, dam jednego konia i będę po tych bieszczadzkich miejscowościach rozwozić książki ludziom i zachęcać do czytelnictwa. Ale się okazało, że w bibliotece powiatowej w Ustrzykach Dolnych wszystkie etaty są zajęte. Nie ma miejsca pracy dla takiej...
Amazonki, tak? Bibliotekarki.
Tak, INSPE, oczywiście. No i kiedy zastanawiałam się, co dalej, dzięki mojej przyjaciółce, która wtedy pracowała wtedy i później w drugim programie Polskiego Radia, dowiedziałam się, że w Zielonej Górze, w rozgłośni Polskiego Radia, szukają młodej osoby lubiącej literaturę, znającej się na literaturze, bo potrzebują kogoś do redakcji literackiej. Odezwałam się, wezwali, trzydniowy taki wstępny rekonesans co do moich możliwości przeprowadzono. Napisałam recenzję ze spektaklu. Teatr amatorski taki przy Zakładowym Domu Kultury prowadziła tam aktorka Teatru Lubuskiego Ludwina Nowicka i to pamiętam też. To była Elżbieta Bam, Daniła Harmsa. Sztuki nie znałam, nazwiska autora znałam, bo to był jeden z takiej grupy awangardowej radzieckich pisarzy lat 20. Oberjutów. No i byłam bardzo ciekawa. Spektakl obejrzałam, recenzję napisałam, poza tym miałam jeszcze zrobić przegląd najnowszego numeru dwutygodnika Na Dodrze, tam się ukazującego, i recenzję książki, którą dostałam zaraz podczas pierwszego spotkania. I te trzy teksty napisałam, trzeciego dnia posadzono mnie w studiu.
To swego rodzaju konkurs, powiedziałbym.
No tak, taki praktyczny sprawdzian, co mam do powiedzenia o tym, co obejrzałam, co przeczytałam i jak sobie poradzę w studiu. Ja w Zielonej Górze pracowałam w redakcji literackiej i to dla mnie było normalne i oczywiste. No a potem okazało się, że tu miejsce jest. Wprawdzie nie w redakcji literackiej.
No nie takie, jakie pani sobie wyobrażała, tak?
Pierwszą osobą, którą w radiu poznałam i dzięki której tu weszłam, był Stanisław Dejczer. Fantastyczny prozaik. Trochę trudny jako kolega, bo nie każdemu jego poczucie humoru odpowiadało. Ale on właśnie pracował wtedy w redakcji literackiej, a wcześniej w redakcji satyrycznej, kiedyś w Radiu Gdańsk. Taka była.
A no, pani zajęła się publicystyką tą doraźną.
Starałam się, żeby za bardzo nie oddalać się od tego, co, na czym co uważałam. Tak, że na przykład była to oświata.
Podobno pani zajęła się na przykład mundurkami.
No to była pierwsza audycja, którą mi tu zlecono do wykonania. I mój kierownik ówczesny był zaskoczony, a ja uważałam i dalej uważam, że mundurki szkolne, czyli jednolite ubrania, są szalenie demokratyczne. A poza tym mogłam też, to jeszcze gdy byłam w publicystyce, warto o tym może wspomnieć, bo interesowała mnie zawsze historia i tam mogliśmy, robiliśmy to wspólnie z kolegą Staszkiem Seyfrydem, takie audycje, krajobrazy historyczne.
To jeździła pani po całym Pomorzu, tak?
Po całym Pomorzu pokazywaliśmy, opowiadaliśmy w takich półgodzinnych audycjach historię poszczególnych miejscowości, miasteczek, nie dużych miast, tylko przeciwnie, tych małych właśnie.
I to były opowieści nie tylko na antenę naszą radiową, ale też ogólnopolską.
Tak, tak.
I dla czwartego programu.
To w czwartym programie chodziło, tak. No ale zainteresowania historią, to jeszcze powiem, pozwoliły mi też realizować taki cykl Pomorskie rodowody. Mhm. Nie sagi, ale opowieści o dziejach takich istotnych tutaj rodzin. Łajmingowie, Belwonowie, Lędzionowie, Czyżewscy, Bolduanowie, to co pamiętam w tej chwili, to nazwiska, które tu, jeśli pan na Kaszubach czy wśród gdańszczan wymieni, to ludzie wiedzą. To byli nie tylko przedstawiciele Polonii Gdańskiej, ale także no, tu na Pomorzu. Osoby istotne i to tak jakoś się
pani
działo, że z pokolenia na
tak
pokolenie.
Tak prywatnie odkrywała w ten sposób to Pomorze dla siebie.
Tak, tak, oczywiście.
Bo pani korzenie to chyba Wileńszczyzna, prawda?
No, to za dużo powiedziane. Grodzieńszczyzna, ale w tej odnodze, która jest po naszej stronie granicy.
No ale wschód, gdy otworzyły się granice po 90 roku, to pani też tam chętnie jeździła.
Jeździłam chętnie i wielokrotnie i bardzo, bardzo owocnie też dla anteny, tak powiem, tak? No ale wie pan, jeżeli można było pojechać do Wilna, to już nie mówię, że Ostra Brama, że dom, gdzie mieszkał Mickiewicz, pisał Grażynę, tak? Że pałac gubernatora, gdzie część dziadów się rozgrywa, cela Konrada, no wszystko... No, Góra Trzykrzyska i tak dalej, Święta Anna, którą kościół, tak, którą podobno Napoleon chciał przenieść do Paryża.
Na dłoni.
Na dłoni, bo to jest malutki kościółek tuż obok Bernardynów zresztą. Ja myślę, że każdy, kto tam pierwszy raz pojedzie, a jakoś ma w swojej pamięci całą historię naszej kultury, to odkrywa dla siebie. A dodatkowo ja jeździłam po raz pierwszy nie, ale zaraz potem jeździłam parokrotnie z bardzo tutaj w Gdańsku, w województwie licznym środowiskiem akowców wileńskich, którzy jako młodzi chłopcy najczęściej lądowali albo na Poliwudzie, albo na Akademii Medycznej. I przecież wielu inżynierów różnych specjalności oraz lekarzy to są ludzie stamtąd. I oni też do tych lat 90. od 45 czy 4 najczęściej nie byli tam. Zapewniam pana, że to jest zupełnie inny sposób poznawania tkanki miasta. Kiedy szłam z tymi starszymi dużo ode mnie, średnio 20 parę lat, panami, którzy młodnieli na moich oczach i mówili, o tędy przez to podwórko, to tam myśmy, to czy tamto, tu Wilk, ostatni komendant, tak, Krzyżanowski, Aleksander Krzyżanowski Wilk, tutaj miał kwaterę, a tu go aresztowali, a tu był była nasza nasz konspiracyjny lokal. Ja chodziłam z nimi po tym Wilnie i ich opowieści nagrywałam.
Jeszcze teraz słychać to bardzo wyraźnie w pani emocjach.
Oczywiście i sama, powtarzam, poznawałam Wilno też, no tak jak gdyby ich
ścieżka. A czy takie same emocje mogą towarzyszyć w prezentowaniu literatury?
Och, naturalnie, naturalnie. O tym można by długo. Myślę, że nie mamy tyle czasu, ale
to jest takie trudne, bo to jest takie skomplikowane. Opowiedzieć książkę tak, żeby ktoś nabrał na nią apetytu, bo my często chcemy podzielić się, tak, tym naszym zachwytem. Tylko jak to zrobić, żeby nie opowiedzieć o treści, ale zachęcić jednocześnie?
Ktoś zarzucił mi kiedyś, że w takiej naszej audycji, robiliśmy ją wspólnie z Romanem Łuczkowskim, radiowy ex-libris. Tak. No, sama nazwa mówi, co było jej. To było raz w tygodniu, charakter magazyn, więc różne formy, ale głównie właśnie recenzje książek. I usłyszałam przy jakiejś okazji taki zarzut. Zawsze mówi pani o książkach, które się pani podobają. Ja mówię, bo uważam, że mam prawo, skoro mnie się podobają i mam argumenty, żeby je przedstawić, to warto, żeby zachęcić także innych. Dlaczego miałabym, po co mówić o książkach, które wzbudzają we mnie niechęć, które nie podobają mi się, które moim zdaniem nie są warte tego.
A ja mam z tym zawsze wielki problem, dlatego że ktoś ze znajomych poleca mi jakąś książkę, zaczynam ją czytać i ja czuję po kilku stronach, że to nie jest moja wrażliwość, odkładam ją, tak? A gdy słyszę też o innej książce, ktoś się wypowiada bardzo źle, że to taka nieciekawa literatura, a we mnie wzbudziła ogromne emocje.
Oczywiście, dlatego w recenzji warto powiedzieć, ci z Państwa, którzy czytają takie książki, są wrażliwi na tę opowieść, zachęcam, ci na pewno skorzystają i z przyjemnością przeczytają. A poza tym, wie Pan, jak się poznaje autorów, przez wiele lat, jeżeli wiemy, jaki to jest człowiek i ile ich życiorysów, ich emocji, ich wrażliwości zawierają ich książki, wszystko jedno, czy to jest proza, więc powieść, czy jakiś inny gatunek, czy to jest poezja, to myślę, że wtedy łatwiej o tych książkach mówić.
A ja myślę, że trudno być krytykiem, albo krytyk to tak bardzo brzydko brzmi, pejoratywnie. Krytyk to ktoś, kto krytykuje. Po kimś takim niczego dobrego nie można się spodziewać. Weźmie i wypunktuje.
Wie pan, to prawda. Rzeczywiście, jak słyszymy krytyk, znaczy krytykuje. Znaczy będzie mówić źle.
Będzie się czepiał, no.
No ale przecież, czy krytyk filmowy tylko źle mówi o filmach, czy przeciwnie, to oderwijmy się od narzucającego się w pierwszej kolejności teraz znaczenia.
Ja się trochę czepiam.
Słowa, prawda? I zaufajmy, i zawierzmy, że warto posłuchać.
To warto było być krytykiem w radiu?
Ja nie zawsze byłam tylko krytykiem. Ja byłam też kimś, kto daje głos, oddaje miejsce na antenie, oddaje autorom, pisarzom.
I też
tym,
kimś, kto opowiada po prostu o życiu kulturalnym.
Oczywiście, również. Więc to nie tylko krytyka. To też, wie pan, wcale nie jest łatwiejszą rzeczą niż opowiedzieć o książce, wybór książki do prezentacji w odcinkach na antenie. Bo to musi być książka, która słuchaczy zainteresuje, którą przeczyta aktor czy aktorka z właściwym wyczuciem. Przeczyta ją tak, jak w moim przekonaniu powinno się przeczytać, albo wybór fragmentów prozy czy poezji takich, które mówią w jakimś szerszym wymiarze o autorze, a jest to tylko kawałeczek tego, co dany autor napisał.
To czy radio nie odbiera przyjemności czytania?
A przecież.
Bo każdą książkę czyta się, rozumiem, z myślą o audycji, tak? To trochę rodzaj pracy.
Tak, ale jakaż to...
zadanie.
Wie pan, ale ja myślę, że to jest też taki rodzaj satysfakcji, jaki nie każda praca daje. Że to, co robię, robię dlatego, że to lubię, mogę mówić o tym, co naprawdę mnie interesuje, a radio nie odbiera ochoty na czytanie. Ja dzisiaj mam po 3-4 książki, które czytam równolegle, mimo że już nikomu o nich poza jakimś tam kręgiem najbliższych nie opowiadam.
A radio jest magnesem i było zawsze pani magnesem.
Radio...
uzależnia.
Tak. Ja myślę, że... ja to nawet chyba powiedziałam, że ci, którzy przez radio przewijają się, przecież przewija się bardzo wiele osób. Niektórzy zatrzymują się tu na chwilę tylko i odchodzą sami, bądź ich się odchodzi, tak, prawda? Ale ci, którzy, dla których radio nie jest magnesem, którzy nie znajdują tutaj swojego miejsca, no to idą z radia na rzeczników prasowych, idą do banków, idą do instytucji rozmaitych i tam lepiej się pewnie
pracuje. Ja nawiązuję
do
tego, bo bywało też tak, że pani musiała walczyć o swoje miejsce w radio, prawda? I ta opowieść o literaturze była gdzieś tam zawsze spychana na margines, albo często spychana na margines.
No tak. Tu warto może przypomnieć, nie będę mówiła, nie będę wymieniała nazwiska, bo dokładnie nie o to chodzi, ale o sam fakt. Jak wiemy, archiwa radiowe dźwiękowe, bo nie mówmy o papierowych, dźwiękowe archiwa radiowe są ogromne, są przepastne. Teraz archiwizuje się na dyskach i to zajmuje mało
jedną szufladę
miejsca, prawda? Kiedyś wszystko, co się archiwizowało, znajdowało się na taśmach, a one potrzebowały miejsca. Był moment, gdy jeden z ówczesnych członków kierownictwa rozgłośni, kierownictwa Radia Gdańsk, uznał, że trzeba przejrzeć te archiwa, powołał specjalną komisję i celem, zadaniem komisji było wypunktowanie, wskazanie takich audycji archiwalnych, które można skasować, które należy usunąć.
Bo zajmują miejsce.
Bo zajmują miejsce. Ja pamiętam rozmowy, byłam w tej komisji. Dla jasności, więc wiem, o czym mówię. Nie z opowieści, a z doświadczenia. Rozmowy były burzliwe, żeby nie powiedzieć gwałtowne momentami, bo myśmy, było kilka osób w tej komisji, które, no zrozumiałe, a to propagandowa audycja. No dobrze. Nawet jeśli tak było, ja nie mówię, że nie zostały takie audycje zarchiwizowane, ale to jest dokument czasu. To jest kawałek radia. To tak lekkomyślnie wyrzucić, zlikwidować, skasować jest zawsze łatwo. I szybko się to robi. Ale usunąć bezpowrotnie coś, a co jest, jak mówię, dokumentem i świadectwem.
I nawet jeżeli to była propaganda.
Nawet jeżeli tak było. Ale tam są głosy zapisane, tam są żywe głosy ludzkie. Ale to, co moją taką zapalczywość wtedy uruchomiło, to był taki pomysł, no dobrze, no tu... Po pierwsze, dlaczego tak mało tych audycji do skasowania? No bo nam się wydaje, że niewiele jest takich, które bez szkody można byłoby usunąć. No usunąć, tak? No dobrze, ale w ogóle nie widzę literackich. No literackich nie wolno kasować. To grzech byłby, to zbrodnia. No dobrze, ale tu widzę, tu jest taka powieść radiowa w odcinkach, Kochankowie Róży Wiatrów, To druga część, a pierwsza Milionerzy. I to ileś tam odcinków, to ile to taśmy. I argument, którym nas chciano przekonać, to był taki. Jaką mi dasz gwarancję, że w ciągu najbliższych 10, 15, 20 lat ktoś zechce to odtworzyć powtórnie na antenie? Żadnej takiej gwarancji nigdy nie ośmieliłabym się dawać wobec czegokolwiek, ale warto pamiętać przy tym akurat przykładzie. Powieść radiowa Milionerzy, a potem Kochankowie Róży Wiatrów, kontynuacja tej pierwszej, napisana została przez Stanisławę Fleszarową-Muska. Mm. To była jedna z najpopularniejszych pisarek w Polsce w swoim czasie. Została napisana na zamówienie Radia Gdańsk. Została tu nagrana przez aktorów trójmiejskich, głównie z Teatru Wybrzeże, ale też z Teatru Ziemi Gdańskiej, wtedy obecnie miejskiego w Gdyni. To też jest jakiś dokument. Dopiero ciekawostką jest to, że dopiero potem ukazały się te obie powieści w postaci książek. Pierwszym jakby ich kształtem była właśnie ta radiowa, nagrana tu w radiu powieść. Mm.
Radio chyba zawsze miało ten problem, że radio to z jednej strony taka sztuka ulotna, tak? Opowieść o codzienności, ta opowieść, która płynie w eter i gdzieś tam przemija. A z drugiej strony to radio jest kulturotwórcze i powinno pełnić też taką rolę.
Ale oczywiście... To nie jest obszar, w którym ja się
najbardziej... Zawsze było trudno to wyważyć.
Oczywiście, ale chciałam tylko tak powiedzieć. Nie jest to dziedzina, w której ja się może orientuję jakoś specjalnie, ale bo mówię o muzyce w tej chwili. Ale dzięki takim osobom jak redaktor Wanda Obniska, która była, ja ją poznałam w jej schyłkowym okresie życia, osobą niełatwą w obcowaniu, ale dzięki niej na przykład tacy muzycy jak Konstanty Andrzej Kulka, pierwsze nagranie jako młodziutki chłopak, bodaj 16-letni, miał tu, w Radiu Gdańsk. Roman Jabłoński, wiolonczelista. I tę listę ci, którzy mają większą orientację niż ja w świecie muzycznym, mogliby ciągnąć długo. Wszyscy śpiewacy, muzycy, instrumentaliści tu nagrywali w studiach radiowych. Więc to był ten element także kulturotwórczy, jak mi się wydaje.
Zdecydowanie tak. Wszystkim moim rozmówcom zadaję to samo pytanie. Czy istnieje życie pozaradiowe? Ale chyba w pani wypadku to mam odpowiedź, że zdecydowanie tak, jeżeli prowadzi się takie intensywne życie zakorzenione no właśnie w kulturze.
Zakończyć życie radiowe jest, pan się przekona o tym kiedyś, oby jak najpóźniej, jest niezwykle trudno.
Bo tak czujemy się wtedy niepotrzebni?
Nawet nie. Zobaczy pan, że będzie panu brakowało tego, że pan usiądzie przed mikrofonem, że pan tu w studiu albo gdzieś pan popędzi z mikrofonem, teraz nie magnetofon, teraz rejestrator, z rejestratorem, żeby nagrać jakąś rozmowę, nagrać jakąś sytuację, tak, bo to się też nagrywa. Tego brakuje, ale... No ale ja po pierwsze tłumaczyłam literaturę, pisałam trochę dalej, jeszcze jakoś tam piszę. Poza tym po przejściu na emeryturę, bo tak się zbiegło, że wkrótce potem zmarł mój mąż, zajmowałam się tym, co jest spuścizną. Mój mąż był poetą, krytykiem, osobą znaną i ważną dla środowiska i nie tylko gdańskiego. Za chwilę mogę tu autopromocję?
Zdecydowanie tak.
Niedługo, a dokładnie w połowie września, odbędzie się w ramach Gdańskich Targów Książki promocja poezji zebranych Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza, czyli mojego męża. No a wcześniej opracowałam bibliografię Andrzeja. To jest taki tom, taki był pracowity z niego człowiek. Wcześniej zebrałam tom wspomnień o nim. Ciągle mam coś do zrobienia, obym zdążyła choć część z tego.
Ciągle mam coś do zrobienia, to ładna puenta nam się zrobiła tej rozmowy. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję.
Radio Gdańsk. 80 lat historii Pomorza.